Witam Państwa, jak w każdą środę, na naszej cotygodniowej audycji Po stronie prawdy, reportaż interwencyjny Adam Ślusarski. Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Brzezie koło Opola. Tuż za nami znajduje się elektrownia. Prąd jest, jak wiadomo, każdemu z nas potrzebny. I właśnie energii elektrycznej chcemy poświęcić naszą dzisiejszą audycję. W Polsce, jak wynika z różnego rodzaju opracowań i doniesień, grożą nam w niedługim czasie wyłączenia prądu, przerwy w dostawie prądu. Na skutek czego może do tego dojść? Jeśli jesteście Państwo tego ciekawi, zapraszam Państwa, zostańcie z nami. Rozmawiamy z panem posłem Sławomirem Kłosowskim. Panie pośle, w Polsce mamy taki problem, że obawiamy się tego, że będą problemy z dostawą prądu do naszych gospodarstw i do naszych zakładów pracy. My stoimy na razie przed jedną z elektrowni, ale problem dotyczy tak naprawdę każdego Polaka.
Sektor energetyczny to sektor strategiczny dla każdego państwa, dlatego przy okazji bardzo serdecznie dziękuję Telewizji Trwam, że znalazła czas, żeby tutaj na Opolszczyznę przybyć i zainteresować się sprawą energetyki, sprawą elektrowni Opole i rozbudowy, na którą cała Opolszczyzna, wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny bardzo liczą. Sektor energetyczny i elektrownia Opole to jest rozwój właściwie być albo nie być Opolszczyzny. Rozwój Opolszczyzny albo stagnacja Opolszczyzny. Wszyscy o tym wiemy, że ta elektrownia, którą w tej chwili oglądamy za nami, jest elektrownią, której czas funkcjonowania obliczony jest na około 20 lat. Trzeba mieć świadomość tego, że wszystko ulega wyeksploatowaniu. Również te bloki energetyczne, które są za nami, kiedyś niestety będą musiały zaprzestać swojej pracy. W związku z tym rozpatrywać to należy w takiej perspektywie, że za 20 lat, może 25, elektrowni Opole, tej elektrowni, która jest za nami, po prostu nie będzie. Jeżeli nie będzie jej rozbudowy, tej elektrowni po prostu nie będzie. Ta elektrownia jest ważna, tak jak powiedziałem, dla samej Opolszczyzny. Ona jest ważna dla Dolnego Śląska, bo tam dużo z tych zasobów energii trafia na Dolny Śląsk, ale ważna jest bardzo dla Górnego Śląska, dlatego że to jest elektrownia oparta na tradycyjnym źródle energii, czyli na węglu kamiennym. Wiemy o tym, że około 10 milionów ton węgla kamiennego zalega w tej chwili na hałdach Górnego Śląska. Jeżeli zalega, to kopalnie nie produkują. Jeżeli kopalnie nie produkują, to jest zagrożenie miejsc pracy dla górników na Górnym Śląsku. Ale nie tylko dla Śląska Opolskiego, dla Dolnego Śląska i dla Górnego Śląska, ale dla całej Polski. Dla Polski południowo-zachodniej i dla całego naszego kraju. Dlatego, że mamy świadomość tego, że w tej chwili już bilans energetyczny naszego kraju wychodzi bardzo, bardzo niekorzystnie, a w perspektywie kilku czy kilkunastu najbliższych lat grozi nam katastrofa energetyczna, grożą nam blackouty, grozi nam to, że po prostu będziemy mieli tak jak to kiedyś za komuny, znowu 20 czy 21 stopień zasilania i wyłączenia energii. Do tego prowadzi polityka, nieodpowiedzialna polityka w sferze energetyki ekipy Donalda Tuska, a przecież ta ekipa, ten rząd odziedziczył po rządzie Prawa i Sprawiedliwości gotową strategię rozwoju energetyki, którą w sumie zachwalał, której nie krytykował. Gorzej z tym, że żadnego z tych punktów, które zostały przygotowane w ramach tej strategii rozwoju energetyki, nie realizuje i tym to właśnie jest największe niebezpieczeństwo. Jesteśmy ciągle łudzeni tutaj na Opolszczyźnie obietnicami o rozbudowie elektrowni Opole. Ostatnio Donald Tusk, będąc tutaj na Opolszczyźnie miesiąc, około miesiąca temu, znowu obiecywał, nie chcę mówić bajdurzył, bo na dzisiaj, na 24 lipca, wynika z tego, że bajdurzył po prostu o tym, że elektrownia Opole do końca lipca będzie miała przygotowany montaż finansowy. Dzisiaj mamy 24 lipca, nic na ten temat nie wiadomo. Przypomnę, 15 sierpnia wygasa termin ewentualnie przeprowadzenia kolejnego przetargu na rozbudowę elektrowni Opola, więc jeżeli ta rozbudowa nie ruszy do 15 sierpnia, to wszystko trzeba będzie powtarzać. A na dzisiaj nic się nie dzieje. W związku z tym widać, co oznaczają słowa premiera rządu Rzeczpospolitej, który tutaj był i tutaj obiecywał. Ja bardziej Niestety podejrzewam, że to były obiecanki, kolejne obiecanki oparte na tym, że pewno Platforma zrobiła sobie badania opinii, poparcia opinii publicznej w poszczególnych regionach. Wypadło prawdopodobnie, że na Opolszczyźnie ten spadek był największy. W związku z tym trzeba było coś mieszkańcom Opolszczyzny obiecać, bo na dzisiaj, jeszcze raz powtórzę, nic w sprawie rozbudowy elektrowni Opole się nie dzieje. Docierają do nas co prawda jakieś słuchy, że przeprowadzone są jakieś kolejne wyliczenia. Pojawia się cóż innego, tak jak w przypadku Stoczni Gdańskiej, Stoczni Polskich w ogóle, które rozłożył na łopatki rząd Platformy Obywatelskiej, pojawia się zapowiedź strategicznego inwestora jakiegoś zagranicznego. Mówi się o Korei, mówi się o różnych innych państwach, nie mówi się na razie o Katarze. Ja spodziewam się, proszę Państwa, najgorszego, że te wszystkie zapowiedzi były obiecankami kolejnymi Donalda Tuska dla ratowania swojego wizerunku. Dlatego grupa inicjatywna, grupa, która tutaj się zawiązała dla obrony rozbudowy elektrowni Opole, będzie pilnowała tego, tak jak już podjęła wiele czynności, bo to myśmy zorganizowali tutaj wspólnie miasteczko energetyczne, które mobilizowało, blokowało drogę. To z pewnością funkcjonowanie tego miasteczka doprowadziło do wizyty Donalda Tuska również, bo widział, że tu nie ma żartów. To grupa inicjatywna doprowadziła do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Sejmowej w Warszawie, na której był obecny prezes Kilian i też składał pewne deklaracje, pewne obietnice. Był również wiceminister skarbu, który również pewne deklaracje składał. A więc wiele się dzieje. Grupa inicjatywna dla mieszkańców tego województwa, dla mieszkańców całego kraju, bo to jest bezpieczeństwo energetyczne wszystkich Polaków, będzie trzymała rękę na pulsie, nie wycofa się, nie odpuści, dopóki tutaj na budowę obiecaną już któryś raz rozbudowę elektrowni Opole nie wjadą koparki i nie zaczną być wykonywane roboty, które by nas w ten... Tylko to nas przekona do tego, że rzeczywiście elektrownia Opole, rozbudowa elektrowni Opole ruszy.
Dziękuję. Mówił pan poseł Sławomir Kłosowski. Proszę państwa, dopóki nie wjedzie tutaj pierwsza koparka, nie zacznie pracy, nie przestaniemy protestować. Tak mówią mieszkańcy i osoby, które są zaangażowane w proces rozbudowy elektrowni w Opolu. To dziwne, że sprawa, która dotyczy każdego z nas, tak długo się odwleka, aby dowiedzieć się, dlaczego elektrownia Opole i to, co ma tutaj się stać, jest tak istotne dla każdego z państwa. Zapraszam, zostańcie z nami. Witam ponownie. Proszę Państwa, dlaczego elektrownia Opole jest taka istotna? O, z tym pytaniem zwracam się do pana Dariusza Całusa z NZZ Solidarność Elektrowni Opole. Proszę powiedzieć, ten zakład, ta elektrownia to jedna z większych w kraju, jak nie jedna z trzech największych, dlatego tak istotna dla polskiego systemu energetycznego.
Elektrownia Opole to największa elektrownia na węgiel kamienny w polskiej grupie energetycznej. Dlaczego rozbudowa elektrowni Opole jest tak istotna? No, większość fachowców nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że przy odbudowie i rozbudowie polskiej energetyki już w najbliższych latach, od roku 2016 właściwie, zacznie nam brakować energii elektrycznej i tak jak inaczej niż w każdym innym może obszarze, energetykę się nie odbudowuje z dnia na dzień. Energetykę się odbuduje dużo wcześniej, żeby można było z dobrodziejstw w energii elektrycznej korzystać za wiele lat i przez wiele lat. Dlatego kwiecień tego roku dla opolskich energetyków był czarnym dniem. Wówczas, gdy Polska Grupa Energetyczna ogłosiła, że definitywnie zostanie zamknięty projekt budowy elektrowni Opole, byliśmy jako pracownicy elektrowni zdruzgotani tą informacją. Tym bardziej, że elektrownia Opole i dwa nowe bloki, które miały powstać w tym miejscu widocznym za nami, były najbardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o przygotowania. Te przygotowania trwały wiele lat. Dotyczyły obszarów i ekologicznych, i zgód środowiskowych, no i też ogromnych środków, które zostały już zaangażowane na tym etapie w przygotowanie, w projekty, podpisanie umów. No i nagle Polska Grupa Energetyczna podejmuje decyzję, nie budujemy.
Panie Dariuszu, jak to było ze sławnymi ekologami? Bo my w tym momencie stoimy na tle zakładu i nie widzimy tego, co tu powinno już stać, już powinno tutaj być. Natomiast z tego, co wiem, przez rok trwała batalia w sądach z osobami, które martwią się o przyrodę, o ekologię, o cały ekosystem i nie tylko o rośliny, ale i jak mówią też i o człowieka.
Panie redaktorze, jak pan dobrze wie, wśród Polaków są takie osoby, które ochronę ekologiczną wpisały sobie na źle tego słowa zrozumiałe sztandary i uznają, że można w ten sposób, moim zdaniem przynajmniej, budować jakiś kapitał polityczny. Tym bardziej jestem zaskoczony, gdy widzę często tych ekologów dojeżdżających na miejsce swoich manifestacji doskonałymi samochodami. Broń Boże, nie przychodzą piechotą, ani nie przyjeżdżają rowerem. Jest faktem, musiałbym długo mówić, gdybym chciał mówić o szczegółach, na czym polegały te zaskarżenia. One tak naprawdę dotyczyły budowy instalacji skraplania spalin, które właściwie nigdzie w Europie jeszcze nie są zbudowane, one są w fazie projektowej i tak naprawdę koszt budowy takiej instalacji przekracza koszt budowy bloku energetycznego. No ale faktycznie ekolodzy złapali się tego elementu i tutaj sąd pierwszej instancji przyznał im rację. Ale trzeba też podkreślić, że Polska Grupa Energetyczna podjęła decyzję o zamknięciu projektu w momencie, gdy w sąd przyznał rację elektrowni Opole, więc tym bardziej było to dla nas duże zaskoczenie. Powiem w ten sposób, odchodząc może troszkę od tematu, że z kolei dużą satysfakcję mieliśmy jako polscy energetycy z faktu, że w przeciwieństwie do tego, z czym mieliśmy do czynienia 21 lat temu, gdy powstawały te pierwsze bloki, które widzimy za sobą, odczuliśmy znaczne wsparcie społeczne dla naszych oczekiwań i to jest chyba największą tą wartością, bo proszę zwrócić uwagę, ja jestem z elektrowni, pracownikiem elektrowni i tutaj sołtys Brzezia pracuje w elektrowni Opole, tak koledzy, którzy wspierają, czy pan poseł, to są osoby z branżą niezwiązane, a właściwie krok idziemy ze sobą od właśnie od tego kwietnia, o którym wspomniałem wcześniej i śmiem twierdzić, że gdyby nie ta społeczna determinacja, gdyby nie wsparcie tutaj i studentów, i harcerzy, i powołanie obywatelskiej akcji tak dla elektrowni, tak dla Śląska, gdyby nie cykl wydarzeń, który miał miejsce związany z powołaniem tej akcji obywatelskiej, gdyby nie wsparcie związków zawodowych, również górniczych związków zawodowych, bo górnicy również rozumieją, że jesteśmy jednym z większych odbiorców węgla kamiennego i przyjeżdżali tutaj na akcje organizowane przez nas przed elektrowni Opole. Gdyby nie w końcu debata ekspertów, która się odbyła w miasteczku namiotowym otwartym w niedalekiej miejscowości Czarnowąsach, dokładnie pod elektrownią Opole. Gdyby być może nie nagłośnienie tematu poprzez blokady dróg, czy poprzez wydanie specjalnej gazety temu poświęconej, media podchwytywały ten temat i być może to spowodowało, że też premier Tusk pojawił się. Pierwszy raz w historii premier przyjechał do elektrowni Opole i na terenie elektrowni Opole 27 czerwca zadeklarował, że jeszcze w lipcu, to są jego słowa, elektrownia Opole rozpocznie rozbudowę. To byśmy być może dzisiaj nie mieli powodu się tutaj spotykać, bo temat byłby przygnieciony kolejnymi ważnymi dla Polski problemami i byśmy zostali ze swoim problemem i trzeba było się pogodzić z tą sytuacją, którą mamy w tej chwili. Jako pracownicy elektrowni Opole wciąż żyjemy nadzieją i mamy nadzieję, że ta nadzieja zostanie w przyszłości spełniona. W dniu wczorajszym w Warszawie odbyła się konferencja w PAP-ie dotycząca energii elektrycznej z węgla kamiennego. Brali w niej udział wszyscy prezesi spółek węglowych. Brał w niej udział również przedstawiciele rządu, dziennikarze, eksperci, naukowcy. I z dużym też zadowoleniem przyjęliśmy, wydaje się, zmianę stanowiska prezesa Polskiej Grupy Energetycznej, który na tej wczorajszej konferencji był obrońcem ideałów budowy dwóch bloków w elektrowni Opole. Udowadniał, że budowa elektrowni Opole umożliwi wymianę nieefektywnych, o niskiej wydajności bloków, które w najbliższych latach zostaną wyłączone z eksploatacji. Wyliczył nawet, że około 30% przy tej wymianie, przy budowie w najbliższych latach 4 do 7 megawatów nowych mocy wytwórczej jest szansa obniżenia emisji dwutlenku węgla o około 30%, więc właściwie powoli tracimy nadzieję, że zdarzy się to jeszcze w tym miesiącu, czyli w lipcu, no ale jesteśmy jednak nieustępliwie pewni nadziei, że w sierpniu jakieś już bardziej konkretne informacje do nas dotrą. Tym bardziej, że też na wczorajszej konferencji prezes przekazał taką informację, że w ciągu kilkunastu dni przekaże ostateczne wyniki tych wyliczeń i tych rozmów z potencjalnymi partnerami, które się obecnie odbywają.
Panie Przewodniczący, o Śląsk, o poparcie Górnego Dolnego Śląska, jak polska demokracja długa po 1989 roku zabiega każda ekipa rządząca, każda ekipa polityczna. Górników boi się każdy rząd, energetyków, no różnie to bywa. Czy pan jako członek Solidarności w tym zakładzie może stwierdzić, że ta inwestycja rzeczywiście może się okazać, że jednak będzie robiona? Czy jest możliwe, żebyście wy jako pracownicy i jako związkowcy, którzy są partnerami, może o czymś nie wiecie? Może to jest tak, że jednak jakieś decyzje już zapadły, a wy jeszcze o tym nie wiecie? Być może te koparki, o których mówił pan poseł, być może one tutaj już jadą?
Nie sądzę, żeby informacje, które dotyczyłyby już konkretnych kroków związanych z inwestycją, mogły być w jakiś sposób utajnione, że tak powiem, ponieważ w kręgach decydenckich, które zajmują się tak potężną inwestycją, to 11,5 miliarda złotych, więc jedna z największych chyba inwestycji, jaka kiedykolwiek na Polszczyźnie się wydarzyła, zapadają w gremiach nie tylko związanych bezpośrednio z ekipą rządzącą, ale również między innymi z udziałem przynajmniej przedstawicieli opozycji w komisjach, czy to gospodarki, czy skarbu. I tutaj myślę, że na pewno by jakieś informacje do nas docierały. Więc, a nie ma też innych przecieków, które by świadczyły, że jednak robi się wszystko, żeby tutaj ten projekt definitywnie zakończyć. A był taki okres właśnie zaraz bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu inwestycji. Był taki okres, że pojawiały się różne informacje alternatywnych rozwiązań dla naszej elektrowni Opole, więc czekamy spokojniej.
Panie Przewodniczący, tak jak mówiłem, te poszczególne rządy zabiegają o poparcie Śląska. Czy w takim wypadku, jeśli elektrownia to jest miejsce pracy dla Opolszczyzny, to jest węgiel z Górnego Śląska i bezpośredni dostęp do prądu dla Dolnego Śląska, to proszę powiedzieć, jak w takim wypadku może, no jak mieszkańcy to mogą odebrać? Pan jest członkiem Solidarności, więc jak najbardziej bodajże no, osoba uprawniona, żeby spróbować taką ocenę uczynić.
Przez ostatnie lata praca stała się deficytowym towarem, że tak powiem, i świadomość braku tej pracy dla wielu Polaków jest osobistą ich tragedią. Ja myślę, że ten pozytywny oddźwięk na naszą działalność związaną ze staraniami w kwestii budowy tej elektrowni jest między innymi podyktowany obawą o swoje miejsca pracy. Z górnikami mamy doskonały kontakt. Górnicy ze Śląska są naszymi kolegami w strukturach ponadzakładowych Solidarności. Spotykamy się tam bardzo często, wymieniamy poglądy, koordynujemy wspólne działania. Tu mamy najbliżej, a oni też mają dużo wiedzy, dużo informacji, które sobie wzajemnie wymieniamy. To są nasi przyjaciele. Powiem więcej, no, został też podpisany w końcu, no, mało jeżeli chodzi o prawnie znaczące, ale list intencyjny z kompanią węglową, który stwarza jakieś zręby wzajemnej współpracy na wiele lat następnych. Warunkiem jest to, żeby ta elektrownia Opole 2 powstała.
Dziękuję. Mówił pan Dariusz Całus z NSZZ Solidarność Elektrowni Opole. Przejdę jeszcze do rozmowy z panem posłem Sławomirem Kłosowskim. Panie pośle, w tym momencie dotykamy konkretnego problemu. Stoimy przed konkretnym wyzwaniem. Do tej pory bardzo duża część społeczeństwa słyszała o globalnym ociepleniu, o dwutlenku węgla, o tym, że węgiel jest paliwem politycznie niepożądanym. Tymczasem Polska na węglu stoi i polska energetyka również. I w tym momencie to, co najpierw się zaczęło od szkolenia dzieci w gimnazjum, później przez szkołę średnią, na studiach, w mediach, teraz widzimy, że to zaczyna mieć konkretne skutki i konkretny jest teraz problem do rozwiązania. Proszę powiedzieć, jak to się stało z punktu widzenia politycznego? Jak to się stało, że ten problem się nagle teraz również pojawia?
Czy tu bezwzględnie jednym z elementów tej całej układanki, powiedziałbym, lobbingu przeciwko temu tradycyjnemu nośnikowi energii, czyli węglowi kamiennemu, To jest gra lobby. To widać gołym okiem. To lobby w różny sposób wpływa, już począwszy od tego najmłodszego wieku, czyli okresu szkolnego, przekonując, że efekt cieplarniany, węgiel kamienny, zanieczyszczenie emisjami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, że to jest lobbying, świadczą o tym coraz liczniejsze obiektywne informacje mówiące o tym, że to wszystko jest fikcja. To są wszystko właśnie działania tegoż lobby, bo gdyby wziąć pod uwagę okres rewolucji przemysłowej w Anglii i wypuszczanie maksymalnych ilości zanieczyszczeń w tym okresie, no to powinniśmy już w ten czas mieć bardzo do czynienia z efektem cieplarnianym. Nic takiego się nie wydarzyło. Wiadomym jest, że emisja z elektrowni, z elektrociepłowni to jest jeden jakiś tam promil zaledwie tego, co w atmosferę wypuszczają choćby wulkany, wybuchy wulkanów i czynniki naturalne. W związku z tym wiadomym jest, że tu jest bezwzględna, perfidna niejednokrotnie, wyrachowana gra pewnego lobby. Spójrzmy choćby na kwestię forsowania w Polsce elektrowni jądrowej, co do której również przy PGE notabene funkcjonują dwie spółki, elektrownia jądrowa i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością energia jądrowa. W związku z tym dobrze się dzieje, że ludzie coraz szerzej otwierają oczy, że ludzie jednak widzą, że to jest nasze tradycyjne bogactwo, no bo przecież węglem kamiennym Polska stoi. Węgiel kamienny to jest nasz surowiec energetyczny, który powinniśmy wykorzystywać tak, ażeby tworzyć miejsca pracy i stawać się krajem niezależnym energetycznie, a nie uzależnionym od zewnętrznych źródeł energii. Natomiast jedna uwaga jeszcze co do wypowiedzi pana przewodniczącego dotycząca takiej atmosfery na Opolszczyźnie dotyczącej tego naszego tutaj protestu, czuwania w sprawie rozbudowy elektrowni Opole. Trzeba, proszę Państwa, wiedzieć, że my, jako przedstawiciele tej grupy inicjatywnej, spotykamy się z bardzo ciepłymi reakcjami mieszkańców naszego regionu. Ja myślę, że mieszkańcy Opolszczyzny zrozumieli, że my wszyscy działamy w ich interesie, w ich imieniu, dlatego bardzo pozytywnie na te protesty, na tą naszą działalność, na tą inicjatywę reagują. I ostatnia kwestia Politechniki Opolskiej, tutaj też wspomniana, bo pan przewodniczący wspominał, że studenci angażują się w tą naszą akcję, wspierają nas. Elektrownia Opole i jej rozbudowa to jest również w dużej mierze przyszłe powodzenie Politechniki Opolskiej, która większą czy dużą część swoich kierunków związała właśnie z energetyką. Zaprzestanie rozbudowy elektrowni Opole czy śmierć elektrowni Opole w perspektywie kilkudziesięciu, dwudziestu powiedzmy lat, to jest również bardzo mocny cios w Politechnikę Opolską.
Dziękuję, mówi pan poseł Sławomir Kłosowski. Proszę państwa, aby mieć prąd, to na razie jest zapewnione, ale żeby móc z niego korzystać, będzie on musiał być, jak to wszystko na świecie, w cenie dostępnej dla każdego z nas. No bo cóż z tego, że możemy jechać na wycieczki różnego rodzaju zagraniczne, ale po prostu na nas ich nie stać. Więc aby ten prąd był dla nas wszystkich dostępny i o tych aspektach z tym związane dzisiaj rozmawiamy, zostańcie państwo z nami. Pan Tomasz Gabor, sołtys wsi Brzezie, przy której i na terenie znajduje się również elektrownia Opole, jak również radny powiatu opolskiego. Panie sołtysie, najpierw z punktu widzenia mieszkańców, najbliższych sąsiadów tej elektrowni, jesteście zaniepokojeni tymi informacjami, które tutaj docierają, i jak na nie reagujecie?
No, panie redaktorze, tak jak widać, tak dla elektrowni, tak dla Śląska akcja mieszkańców i współzałożycieli, wspólna akcja, która spowodowała to, żeśmy się zrzeszyli i postanowiliśmy bić na alarm, ponieważ jak panie redaktorze, szanowni państwo, wiadomo, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości to jest podstawa budowania budżetu krajowego, produktu krajowego brutto i na tym rozwoju, na tych średnich i małych przedsiębiorstwach to się wszystko opiera. I tak jak kolega wcześniej wspomniał, również perspektywa braku pracy obecna spowodowała, że mieszkańcy, licząc na to, że ta inwestycja powstanie, i kiedy dostaliśmy te czerwone światło z tego zielonego, było straszne zaniepokojenie. No, można powiedzieć potocznie zwana smutek, żal. Wszyscy chodzili przygnębieni, pytali się, czy się już nic nie da zrobić. Ja powiedziałem, że poczekajcie, będziemy bębnić, będziemy się spotykać. Przecież ja, panie redaktorze, powiem szczerze, moja wieś to jest 200 mieszkańców. Dzisiaj obecnie, do dnia dzisiejszego, wprowadziło się do nas 6 nowych podmiotów gospodarczych, które miały partycypować przy budowie elektrowni. Obecnie te 6 podmiotów gospodarczych zatrudnia więcej pracowników, aniżeli mamy mieszkańców. To pokazuje skalę, w jaki sposób, mówię, nie tylko sołectwo, ale również i powiat opolski, i całe województwo skorzystałyby z rozwoju. Myśmy mówili tutaj o Śląsku, o węglu, o zbycie. Tam też jest potężny rynek pracy do wykorzystania. Mając zbyt, mają mieszkańcy Śląska pracę. To także rozwój infrastruktury energetycznej, przesyłowej. To też są inwestycje, które będą przy okazji tej inwestycji budowy elektrowni realizowane, co w dużym stopniu również da pracę nie tylko okolicznym tutaj mieszkańcom z okolicznych wsi, ale i nawet województwa dolnośląskiego, bo tam ta energia będzie przesyłana. To partycypacja w podatkach, w podatku PIT, CIT pracowników pracujących, zwiększenie wpływów budżetowych. Szacunkowo na różnych konferencjach i panelach dyskusyjnych mówiono o dodatkowych 20 milionach złotych do corocznego wpływu do budżetu gminy. To są potężne pieniądze, dzięki którym społeczność lokalna mogłaby realizować, czyli przedstawiciele naszej społeczności lokalnej mogliby realizować zadania związane z realizacją ustawy samorządowej, budowa dróg, chodników, oświetlenie, to poprawa bezpieczeństwa, i takich przykładów można by było wymieniać. No mówię, my jako mieszkańcy dzisiaj zapaliło się światło pomarańczowe, czyli jest jakieś światełko w tunelu. My dalej i jako mieszkańcy nie tylko sołectwa, ale całego województwa i akcji obywatelskiej Tak dla Elektrowni, Tak dla Śląska, będziemy czekać naprawdę na te zielone światło, będziemy głośno pokazywać, że my dalej czekamy. Czekamy, bo dla nas to jest szansa. Dla nas, mówię, dla całego Śląska, dla województwa opolskiego, dolnośląskiego, dla śląskiego, ale i tak samo dla całej Polski.
Dziękuję. Czekamy na zielone światło, czekamy na to, aż przyjadą tutaj koparki, aby zacząć budowę nowych bloków energetycznych. Mówił pan Tomasz Gabor, sołtys wsi Brzezie, jak również radny powiatu opolskiego. Zostańcie państwo z nami. Proszę państwa, pan Tomasz Kwiatek ze Stowarzyszenia Stop Korupcji jest naszym kolejnym gościem. Proszę powiedzieć, panie Tomaszu, o jakie koszta możemy tutaj wymienić, które już zostały poniesione w związku z tym, że pewnego dnia o którejś godzinie zapadła jednak decyzja o tym, że ta elektrownia będzie rozbudowywana, że będą te dwa bloki, więc już trzeba było poczynić przygotowania do tego, aby zacząć budować. Jakie już w tym momencie, można powiedzieć, pieniądze? No, może jeszcze nie do końca poszły w błoto, bo mamy troszeczkę czasu, ale i z tego, co widać, nic się nie dzieje, więc poczekamy, zobaczymy. Do tej pory, jakie to pieniądze są?
Panie rektorze, dobrze pan pyta o te koszty, bo to było bezpośrednie zainteresowanie się naszego stowarzyszenia tym tematem, bo jak usłyszeliśmy o kwocie 200 milionów, które ma pójść do błota, to nie mogliśmy stać biernie, gdyż mówimy tu o środkach publicznych. To nie są pieniądze Iksińskiego czy zwykłego Kowalskiego, to są nasze pieniądze wspólne tutaj wszystkich obecnych. Te 200 milionów to są między innymi dokumenty, powstanie procedury przetargowej, lata pracy w elektrowni Opole, od koncepcji po przygotowanie wszystkich dokumentów, plus walka z ekologami, o których tutaj wcześniej była mowa, czyli tym międzynarodową firmą Client Earth, która tak naprawdę bardziej myślała o tym, żeby tutaj zarobić niż i przeszkodzić, niż pomóc ekologii. Także te 200 milionów to jest kwota, która bezpośrednio nas zaintrygowała, żeby się tym tematem przyjrzeć, żeby zbadać temat tak dziennikarsko, bo też wydajemy niezależną gazetę obywatelską, która właśnie zbadała ten temat, przybliżyła czytelnikom i pokazała, że jest jedna podstawowa rzecz, która tutaj jeszcze nie padła, że tu po wybudowaniu tych dwóch bloków energetycznych to 10% zbytu węgla kamiennego będzie. Z całego Górnego Śląska. Proszę sobie wyobrazić, że to jest niebagatelna ilość węgla, która by została tutaj zbytu dla kompanii węglowej i innych spółek. Więc mówimy tu o pewnym potencjale, który mógł zostać zmarnowany. I on na dzień dzisiejszy jest zmarnowany, bo nikt jeszcze nie jest nas na mocno, nie jest przekonany do tego, co mówi premier, że on tutaj w czerwcu zapowiadając to, że wybuduje te dwa bloki, nie podając konkretów, nie podając kwot, skąd ma te pieniądze zgromadzić. No trudno nas przekonać do takiej informacji, przecież z nieba się te pieniądze nie znajdą. My jesteśmy dzisiaj w obliczu tego, że mówimy o 24 miliardach kolejnej dziury budżetowej. I znowu może pojawić się premier na tle jakiejś konferencji i powiedzieć nam, no dzisiaj już nie mamy pieniędzy, przeliczyliśmy wszystkie koszty, no są nam bardziej potrzebne te pieniądze z PGE do budżetu niż mają one pójść na zapłatę temu konsorcjum, które wygrało. Proszę sobie wyobrazić, że to konsorcjum, mówimy o 200 milionach bezpośrednio ze spółki publicznej, a ile te prywatne konsorcjum, które musiało zatrudnić prawników, musiało przygotować się do procedury, zbadać, ile tych kosztów zewnętrznych jeszcze jest wokoło. Trudno to nawet dzisiaj ocenić, ile musiał Rafako wydać, ile osób zatrudnić do tego, żeby ten projekt mógł wygrać i ten przetarg. To jest ten potencjał, który jest zmarnowany na dzień dzisiejszy. Ludzie czekają, kiedy to uruchomi się, żeby móc dostać pracę w tych spółkach. Mówiło się o tysięcznym zatrudnieniu. Dzisiaj te osoby tak naprawdę są na zasiłkach albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Jedna osoba już wyjechała do Niemiec, gdyż wybudowała motel i tak naprawdę stoi w rozkroku, bo nie wiem, ma sprzeczne komunikaty. Raz była rezygnacja, raz nadzieja się pojawia. Nadzieja coraz płonna, gdyż mija czas. Koniec lipca miało być wybudowana, wbita łopata, a my nic nie wiemy, żeby coś w tym kierunku było poczynione. Więc niepokoimy się tym z punktu widzenia jawności wydatkowania środków publicznych i tej ilości, która mogłaby być zmarnowana potencjału. Taka sytuacja, taka szansa drugi raz się nie powtarza. Gdy w tym roku i w te wakacje nie wybudujemy, nie ruszy ta inwestycja, obawiam się, że ona już nigdy nie ruszy. Więc my musimy być zmobilizowani. Stąd ta grupa ekspertów z naszej akcji obywatelskiej, tak dla Elektrowni, tak dla Śląska, nie wszystkich, tylko tych, którzy są zaangażowani czynnie po to, żeby przybliżyć słuchaczom i widzom telewizji Trwam, po to, żeby właśnie bić na alarm, gdyż ta szansa może się już więcej nie powtórzyć. To nie jest tylko, mówimy tak dla Śląska, ale dobrze wiemy, że ten Śląsk jako część Polski jest bardzo istotna ta inwestycja, żeby właśnie mówić tutaj o tym sukcesie. Będziemy dopiero zadowoleni, jak ta budowa ruszy, a akcja obywatelska będzie trwała chyba do końca wybudowania tych dwóch bloków energetycznych.
Panie Tomaszu, z tego, co jakie były zapowiedzi, z tego, co mówił również obecny tutaj pan poseł Kłosowski, ekipa premiera Kaczyńskiego zostawiła pewien plan energetyki i pewien plan budowy nowych bloków energetycznych, oddawania ich do użytku, tak aby zastąpić stare, które trzeba już zezłomować, a jednocześnie, żeby móc produkować więcej, ponieważ zużycie będzie większe. Nowa ekipa premiera Donalda Tuska, tak jedna jak i druga, powiedziała tak, to jest dobry plan, będziemy go realizować. Ale z tego co, no, chociażby na przykładzie tego programu i tych rozmów widać, że to tylko obietnica.
Niestety tak. Jeszcze tak wprowadzając, my tak naprawdę stoimy na tle elektrowni, która ma mniejszą moc niż po wybudowaniu tych dwóch bloków energetycznych i tak naprawdę jest to gdyby wybudowanie nowej elektrowni obok istniejącej, bo tu mamy 1500 MW obecnie, a to miało być 1800 MW wybudowane, więc to jest jak gdyby postawienie czegoś na nowo obok, gdzie już jest najprościej coś zrobić, bo rozbudować jest coś łatwiej niż wybudować na nowo, a polityka rządu idzie w kierunku, że jest wymigrowana myśl energii jądrowej, która nie wiadomo w którym miejscu, czy w Polsce, czy może w Kaliningradzie będzie budowana, bo tak naprawdę okazuje się, że to Kaliningrad ma najbardziej zaawansowane plany budowy energii jądrowej i to on prędzej nam będzie dostarczał, niż my wybudujemy u siebie. Także to są te niepokojące sygnały, czekanie i pokazywanie się naszym sąsiadom, którzy tylko czekają na okazję, żeby nam dostarczyć, budując kolejne nitki z Niemiec i przesyłać nam prąd. To jest dla nich świetna okazja do tego, żeby zrobić biznes. Powiedzmy sobie szczerze, pojawia się jeszcze taka druga teza, aspekt niemiecki, która inwestuje w energię odnawialną. Pytanie było takie, czy też jedna z takich tez roboczych, dziennikarskich postawionych, czy przypadkiem nie chodzi o to, żeby nam te szroty z Niemiec, te wiatraki nie zasilić tutaj Opolszczyzny i to by miało być substytutem tego niewybudowania tej elektrowni Opole. Obecna polityka rządu wygląda do polityki megawatów, czyli zmniejszania i redukcji nie mega, tylko negawatów, czyli zniwelowania poboru mocy, czyli albo zamykania tych zakładów, albo ograniczania ich produkcji, bo przez to zmniejszy się zapotrzebowanie energii i w ten sposób może sobie Polska jakoś tak będzie dłubała i żyła dalej z tym prądem, który jest obecnie.
Dziękuję, mówił pan Tomasz Kwiatek, kończąc swoją wypowiedź, że być może z takim prądem będziemy sobie żyli, dłubali i taki będzie nasze bytowanie. Na pewno nie będzie to rozwój, no bo aby się rozwijać potrzebna jest energia i to energia również po cenach dostępnych dla odbiorców indywidualnych, jak i dla przemysłu. Dalej ten temat będziemy dla państwa przedstawiać. Zostańcie z nami. Proszę państwa, pan Tomasz mówił tutaj o naszych sąsiadach z zachodniej granicy i być może warto w tym momencie również ten wątek bliżej się mu przyjrzeć. Pan Jerzy Łysiak, mieszkaniec gminy Dobrzyń Wielki, również prezes Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czy ten wątek niemiecki, czy on pana w tym wypadku niepokoi?
Oczywiście, że mnie niepokoi, dlatego że warto sobie uświadomić, że elektrownia Opole była budowana przez bardzo projektowana, budowana przez 20 lat. Dlatego między innymi, że Niemcom, państwu niemieckiemu jakoś niespecjalnie zależy na rozbudowie energetyki polskiej, a w szczególności w tym miejscu. Warto uświadomić sobie, że elektrownia Opole w Opolu była po raz pierwszy zaplanowana, zaprojektowana w roku 1941. Któż to robił wtedy? Któż miał takie plany? Niemcy nie. Takie plany mieli Polacy. Grupa rządowa we Francji jeszcze we Francji.
Nie, to może ja tutaj kolega, tak, to grupa rządu polskiego, znaczy agenda, która się składała z ludzi Stowarzyszenia Elektryków Polskich, utworzyła taką grupę elektryfikacji Polski po wojnie. I to był między innymi Jan Obrąpalski, to już Nestor tej grupy i później jego uczniowie, Kamiński, Nechrebecki, później byli profesorami i później doprowadzili do realizacji tych planów. Oni wtedy w 1941 roku, w najgorszej, powiedzmy, w najgorszym okresie, kiedy i Francja padła, wszystko było podzielone w Europie między bolszewików i Niemców, wtedy Polacy zaplanowali elektrownię w Opolu, zaplanowali Dolną Odrę. I te plany potem uczniowie, między innymi uczniowie Jana Obrąpalskiego, wykonali po latach. Oni głównie byli skupieni na Politechnice Gliwickiej. I ta grupa doprowadziła do tego, że ta elektrownia powstała. Ona powstawała bardzo ciężko.
Można powiedzieć, że już w okresie wojennym były takie plany. Uzupełnił tutaj wypowiedź i pomógł pan, proszę się przedstawić.
Antoni Krusik, Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej.
Wracamy do pana kolegi. Proszę powiedzieć, pan zwrócił właśnie uwagę na polską rację stanu, na ten aspekt. Proszę powiedzieć, jest to jednak zagrożenie tej polskiej racji stanu?
Tak, naturalnie jest zagrożenie tej polskiej racji stanu, ponieważ cały czas Niemcy dbają o to, o realizację swoich racji, tych racji, które mają spowodować, że tutaj nie będzie rozwoju. Rozwój będzie tam. Natomiast po prostu przygotowuje się pole do tego, żeby ten rozwój w przypadku jakichś istotnych zmian politycznych rzeczywiście mógł wtedy dopiero nastąpić. W każdym razie nie chcę tutaj być jakimś katastrofistą i jakoś tutaj szukać jakichś wrogów, prawda, w Niemcach, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że polska racja stanu jest taka, żeby tutaj w Polsce rozbudowywać energetykę, dlatego że prąd to nie jest towar, tylko prąd to jest jakaś strategiczna wartość. Energia jest to strategiczna wartość, która po prostu jest, musi być realizowana ze względu na naszą rację, na rację tego naszego państwa polskiego tutaj, także na Opolszczyźnie. Ja mieszkam w Opolu, w Czarnych Wąsach. Wybudowałem tutaj, pochodzę z Opola, wcześniej mieszkałem przez wiele lat w Opolu, tutaj w Czarnowąsach wybudowałem dom, przeniosłem się do Czarnowąs. Od roku korzystam z energii cieplnej, która jest jakby pochodną odpadową wartością elektrowni Opole. Z tej całe tutaj Czarnowąsy, szereg miejscowości korzysta z tej energii cieplnej. Był taki plan, żeby wybudować wielką cieplarnię, wielką szklarnię w takiej miejscowości niedaleko właśnie elektrowni. Również z tego ciepła odpadowego, korzystając z tego ciepła odpadowego, jakie tutaj stwarza elektrownia. Elektrownia to jest także i rozwój tej elektrowni to jest także olbrzymia wartość infrastruktury. Nie można przez Czarnowąsy przejść z jednej strony ulicy na drugą, ze względu na to, że oczywiście ta droga z Opola do elektrowni, bardzo dużo samochodów tą drogą jeździ. I rozwój tej elektrowni spowoduje zrealizowanie tego planu, że się wybuduje obwodnicę. Ja to podaję jako przykład, bo cały szereg restauracji, barów, handlu, sklepów, to wszystko będzie istniało, jak będzie elektrownia rozbudowywana. Natomiast jeśli nie będzie rozbudowywana, to jak się tutaj mówiło, po prostu po 20 latach, no po prostu w tej chwili są planowane wyłączenia bloków, one, że tak powiem, dotrą tutaj także do nas, do Czarnowąs, do Opola.
Dziękuję, mówił pan Jerzy Łysiak, mieszkaniec gminy Dobrzyń Wielki. Proszę państwa, jak widać, temat elektrowni to nie tylko prąd, ale to również wartość dodana w postaci wielu różnych innych aspektów funkcjonowania elektrowni w danym terenie, aby je również poznać i by również móc wyrobić sobie opinię na ten temat. Czy warto jednak i zainteresować się tym, czy ta elektrownia i inne w Polsce będą rozbudowywane, czy też mamy zamiar importować energię elektryczną z zagranicy. Zostańcie państwo z nami. Proszę państwa, pan Piotr Skrobotowicz, przedsiębiorca z Opola, osoba, która również z wykształcenia jest inżynierem. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, na jakie pan również by zwrócił tutaj uwagę, na jakie aspekty funkcjonowania elektrowni i energetyki?
No, bardzo ważnym aspektem jest to, że jak może koledzy nie do końca powiedzieli, jest to najnowocześniejsza elektrownia w Polsce i jako najnowocześniejsza ma najwyższą sprawność, ma w tej chwili założone filtry, jeżeli chodzi o CO2, o siarkę i jeżeli chodzi o NOx-y. Także ta elektrownia jest najlepsza i w Polsce jest bardzo dużo starych bloków, które nie spełniają warunków. Nie warto na nich instalować filtrów do odsiarczania i już całkiem nie warto na NOX-y, dlatego że to są po prostu bardzo stare, które mają sprawność rzędu 30%, natomiast jest taka zasada w energetyce, że mniej więcej co 10-20 lat sprawność i wszystkie rozwiązania techniczne się o kilka procent poprawiają, prawda? Najdłuższą tradycję w tym rozwoju ma energetyka na całym świecie, węglowa, dlatego że to jest po prostu tradycyjnie i wszystkie firmy, wszystkie osiągnięcia, wszyscy na całym świecie inżynierowie pracowali nad każdym aspektem energetyki, żeby te parametry, które są możliwe do osiągnięcia, żeby je maksymalnie poprawić. No jest to fantastyczne zajęcie dla inżynierów, bo jeżeli jest problem, prawda, no to to jest właśnie praca dla inżynierów.
Czyli pan zwraca uwagę właśnie na bardzo ciekawy aspekt. Jest problem, to należy go rozwiązać. Ludzie mają pracę, natomiast nie zamykać zakład.
No dokładnie. Na tym w ogóle polega rozwój. Przecież jeżeli my codziennie, popatrzmy jaka w tej chwili jest potężna rewolucja w każdej dziedzinie, do czego się elektronika, w ogóle opracowania technologiczne i projektowanie CAD przyczyniło. W tej chwili żyjemy w całkiem innym świecie niż na przykład 20 lat temu, prawda? Także i to ma odzwierciedlenie i bardzo dużo jest też tego w tych największych problemach, które mamy, czyli w elektrowniach, w spalarniach, we wszystkich dziedzinach tych mega, gdzie są potężne moce zainstalowane, no i przez to potężne pieniądze, prawda? Czyli to generuje ten problem, rozwiązywanie problemów generuje miejsca pracy.
Dziękuję, mówił pan Piotr Skrobotowicz. Proszę państwa, problemy energetyczne to również polityka, zarówno ta mała, jak i duża. Zostańcie państwo z nami, aby dowiedzieć się troszeczkę więcej również o tej polityce większej. Proszę państwa, obiecaliśmy wątek tej większej polityki, od której pan Tomasz Kwiatek, prezes Stowarzyszenia Stop Korupcji, chce no, tak unikać tego tematu, ale myślę, że najbardziej odpowiednia osoba, aby w tym momencie, panie Tomaszu, taki wątek poruszyć. Elektrownia, tak jak tutaj stoimy, jest większościowym udziałowcem, jest jej Skarb Państwa, ale są również inni akcjonariusze. Taka prosta zasada naturalna właścicielowi. Nie zależy na tym, aby prąd był po prostu w niskiej cenie. Można powiedzieć, że ci akcjonariusze, którzy są obcymi akcjonariuszami dla nas, im nie zależy na tym, aby jak najszybciej tutaj te nowe moce powstały, no bo można powiedzieć, albo sprzedajemy dużo tanio, albo mniej, a drożej.
Sytuacja wygląda dosyć prosto, bo rzeczywiście PGE, czyli właściciel, należy do Skarbu Państwa w 62%, co jest ewenementem, muszę przyznać Państwu i wszystkim tutaj telewidzom, że my mamy mało spółek, które mają większościowy udział ze Skarbu Państwa. Mamy Energę, mamy Taurony i to nie są w takim zaangażowaniu jak właśnie PGE. Czyli sytuacja wydawałaby się prosta, że właściciel swoją decyzją, czyli rząd, może powiedzieć, tak, budujemy, no jesteśmy właścicielami, zależy nam na rozwoju naszych spółek i powinniśmy tutaj spokojnie tą elektrownię zrealizować. Ale jaka jest metoda krótkiej kołdry? Lepiej dywidendę, która niedawno była dzielona i to była dzielona właśnie w dniu, kiedy Donald Tusk był tutaj, w elektrowni Opole. Pytam prezesa PGE, czy na tym zebraniu, w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, gdzie będzie dzielona dywidenda, nie będzie w ogóle punktu podziału pieniędzy na to, żeby wybudować, nie przeznaczyć ją do budżetu państwa, te około 2 miliardy, tylko powinno, wydawało mi się, że to pójdzie na tą elektrownię.
Nie. Panie Tomaszu, w tym samym czasie, w którym tu był pan premier, któremu ta elektrownia, można powiedzieć, podlega poprzez Ministerstwo Skarbu i cały akcjonariat, no można, skoro mówi się państwo ma większościowy akcjonariat, no to pan premier pośrednio czy bezpośrednio na różne tutaj sposoby ma na to wpływ. Przyjeżdża, mówi, że będzie budowa, a w tym samym czasie akcjonariusze, gdzie Skarb Państwa ma większość, rozdysponowuje dywidendę, zysk na dywidendę dla siebie, zamiast przeznaczyć ją na rozbudowę tej elektrowni. Czy dobrze rozumiem?
Dokładnie tak pan zrozumiał bardzo dobrze. Sekwencja zdarzeń 10 jest tutaj konferencja, o 14 zbiera się walne zgromadzenie. Nomen omen, prezes PGE mówi, że nie zdąży na to. jakoś to spokojnie idzie swoim jakimś rytmem. I nie będzie tam podziału, to się już wcześniej ustaliło. Realizowana jest po prostu jakaś polityka z maja podziału dywidendy i nic nie będzie zmienione z tej sekwencji zdarzeń, że jest no jakieś widocznie 11 miliardów, to nie problem. Nie wiem, kampania węglowa. Próbowano nam zamydlić oczy, że podpis listu intencyjnego z kampanią węglową rozwiąże jakiś nie wiadomo jaki problem. Pytam o ten list intencyjny, czy można go dostać. Nie, nie można go dostać. A co on w ogóle mówi? No, że do końca roku ustalimy szczegóły.
Panie Tomaszu, jeśli znamy rynek finansowy, to wiemy, że spółka, są tam akcjonariusze i wielu ludzi ma akcje różnych firm za oceanem, w Indiach, w Japonii, różnych innych spółek międzynarodowych. Jeśli powiedzmy, jestem właścicielem kilku takich akcji, to najzupełniej jest mi obojętny los takiego zakładu, który tam gdzieś na Filipinach czy gdzieś indziej funkcjonuje. Mnie interesuje właśnie co? Ta dywidenda, to te pieniążki, które spłyną na mnie na konto, do mnie na konto. Czy tak jest tak samo w przypadku tego zakładu? No bo tak dokładnie postąpiono. Właściciel prywatny również te pieniądze chciał na to przeznaczyć. Jeśli te bloki miałyby być budowane, to co? Z kredytów?
Wyglądało, że interes mniejszościowych udziałowców był ważniejszy niż większościowego. Zdecydowało to, że chodziło o kursy akcji i realizowana, jak to nazywali, polityka dywidendowa. Czyli ważniejsza była polityka dywidendowa i przestrzeganie przez PGE tej polityki, że tam co 3 lata, że zawsze będziemy wypłacali dywidendę w określonej wysokości, a nie realizowanie polityki bezpieczeństwa kraju, która jest zapisywana w dokumentach rządowych. I to mówi prezes, który jest powołany przez ministra Skarbu Państwa. Także kapituluje generalnie, gdyby dokumenty są sprzeczne ze sobą.
Polityka dywidendowa zwyciężyła zamiast polityki ogólnokrajowej, która by służyła całemu społeczeństwu.
Mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak, no bo tak usłyszałem, zadając pytania oczywiste.
Widzę tutaj o głos jeszcze prosił uczestnik. Proszę się przedstawić.
Jacek Bezek, Polskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej. W tym momencie rząd się zachował jak prywatny właściciel i taki najgorszy kapitalista. Nie rozbudowuje swojej firmy, nie myśli o przyszłości jakiejkolwiek, tylko po prostu ściągnąć zyski. A więc to widzimy, że energetyka absolutnie nie powinna być w prywatnych rękach. Zresztą w wielu krajach tak nie jest. To przykładem jest Szwecja, Francja. Tam energetyka jest domeną państwa i państwo dzięki temu funkcjonuje jak należy. Obywatele, chroni obywateli, zapewnia im bezpieczeństwo energetyczne. Państwo tworzymy po to, żeby być bezpieczni. Po co jest taka organizacja jak państwo? Po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Po to ma policję, wojsko, ale też po to powinna mieć energetykę, żeby jak robią mi operację wyrostka, to żeby światło nagle nie zgasło, tylko żeby można zrobić ją do końca.
Dziękuję. Na takie aspekty zwrócił uwagę kolejny z naszych gości. Proszę Państwa, powoli program dobiega końca, ale jeszcze kilka ważnych uwag tutaj osoby chcą poczynić. Zostańcie Państwo z nami. Proszę Państwa, przed chwilą mówił Pan Jacek Bezek, ojciec Pana Bolesława, z którym właśnie w tym momencie rozmawiamy. Panie Bolesławie, Pan w tę akcję społeczną również się włączył. Proszę powiedzieć w tym momencie, jak ona przebiegała i jak społeczeństwo, jak mieszkańcy mogą w pewnym sensie wziąć sprawy w swoje ręce, jak to Pan by również ocenił?
Trzeba zacząć od tego, że informacja, która w kwietniu się pojawiła o tym, że elektrownia nie będzie rozbudowywana, po prostu spotkała się z bardzo dużym rozczarowaniem mieszkańców Opolszczyzny. No, przynajmniej w moich kręgach, gdzie ja się obracałem, wszyscy, czy może wiele osób podkreślało, że jest załamanych tym, że elektrownia Opole nie będzie rozbudowana, a przecież jeszcze w zeszłym roku premier mówił, że to jest w swoim drugim expose tak zwanym, mówił o tym, że to jest strategiczna inwestycja dla Polski z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i nagle w kwietniu się okazuje, że elektrownia nie będzie rozbudowywana. Możemy przypuszczać, że po prostu mamy informację, że po pierwszym kwartale zrealizowano 10% planowanych wpływów do budżetu i zaczęto szukać pieniędzy, stąd nowy podział zysków, ponieważ w pierwszym projekcie elektrownia Opole miała być realizowana ze środków własnych Polskiej Grupy Energetycznej i nagle się okazuje, że na nowy podział zysków następuje i ta inwestycja nie jest już strategiczna, bo ceny się zmieniły. zmieniły, bo zmieniły się okoliczności ekonomiczne i w tym momencie prąd jest zbyt tani, żeby realizować elektrownię, która tak naprawdę uruchomiona byłaby dopiero za 5-6 lat, prawda? Więc ta argumentacja nie przekonała mieszkańców Opolszczyzny. Zresztą to jest jeden z ostatnich takich wielkich pracodawców na Opolszczyźnie, Elektrownia Opole. Bardzo dużo firm zostało zlikwidowanych w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. To jest jakby temat na osobny program. Zapraszam pana również w tym państwa na Opolszczyznę, żebyśmy o tym porozmawiali. Ale Elektrownia Opole to jest przedostatni taki duży pracodawca. Ostatnim byłyby zakłady azotowe Kędzierzyn, ale one też już podatków na Opolszczyźnie nie odprowadzają, ponieważ zostały podporządkowane Tarnowowi. No i społeczeństwa, przynajmniej ci ludzie, z którymi ja się spotykałem, wyrażali duże oburzenie. Zastanawialiśmy się, co zrobić. Wydawało się przygnębiająca atmosfera. Może trzeba będzie wyjechać, szukać pracy gdzieś indziej, no bo to oznacza klapę gospodarczą regionu.
Dziękuję. Mówił pan Jacek Bezek. Bolesław Bezek. Proszę państwa, kończymy nasz program z miejscowości Brzezie koło Opola, sprzed elektrowni Opole. Żegnam państwa i zostawiam z takim pytaniem. Zadbaliśmy o to, aby sprywatyzować nasz państwowy majątek. Czy w tym momencie musimy zadbać również o interesy obcego kapitału, czy też o nasze? Z takim pytaniem zostawiam państwa. Adam Ślusarski po stronie prawdy. Z panem Bogiem.